20 sierpnia, środa. Dzień zaczęliśmy wcześnie. Sam nie spałem dzisiejszej nocy. Systematycznie, gdy tylko z drukarni wychodziła nowa partia materiału, wysyłałem kolejnych kurierów. Ich zadaniem było dotarcie do wyznaczonego miasta, rozrzucenie ulotek w najbardziej zaludnionym punkcie i oczywiście powrót. Następna ekipa obsługiwała pociągi dalekobieżne, stojące jeszcze na bocznicy, ale już przygotowane do wyjazdu. Młodzi chłopacy dyskretnie wchodzili do pustych jeszcze wagonów i rozkładali na siedzeniach nasze materiały. Po wyjeździe pociągu na dworzec zaskoczeni podróżni mieli ciekawą lekturę na czas podróży. Zebrani na placu stoczniowcy już wiedzieli o nocnej próbie przeprawy przez kanał. Była to jedna z nielicznych atrakcji strajkowych, bo coraz mniej było takich, których za publiczną aprobatą wyrzucaliśmy ze strajku. Raczej przyjmowaliśmy spóźnialskich po zwolnieniach lekarskich i urlopach. Tych jednak panów czekało sporo przykrości. Wielu stoczniowców, ironizując, zwracało się do nich o wystawienie kart pływackich lub patentów żeglarskich. Nękani byli nawet po zakończeniu strajku, aż do chwili, gdy zrezygnowali z pracy w stoczni. Dopilnowałem, by ten publiczny proces odbył się spokojnie. I wyjechałem do Gdańska na zebranie prezydium MKS-u. Pojechaliśmy dwoma samochodami. Pierwszy był załadowany bibułą. W Gdańsku spotkała mnie reprymenda za samowolne wydanie apelu wzywającego do strajku bez uzgodnienia z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Przyjąłem to obojętnie. Byłem przekonany, że tego strajku nie wygramy bez poparcia całego kraju, więc ignorowałem uwagi, uznając je za niestosowne. Po prostu byłem pewien. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co nam jeszcze w tych dniach może pomóc, a co nie. Sytuacja, jaką tu zastałem, nie wyglądała zachęcająco. Odniosłem wrażenie, jakby w ogóle nie było stoczniowców. Tak niedawno tutaj pracowałem i doskonale pamiętam, jakie tu były tłumy ludzi. A teraz? Główny trzon strajkujących to delegaci z innych zakładów. Prezydium było jakby senne. Kryzys związany z wyłamaniem się kilku zakładów na rozmowy z Pyką pozbawił wszystkich entuzjazmu. Najbardziej widoczne były kobiety. Alinka Pieńkowska, Ania Walentynowicz i Henia Krzywonos, która rządziła miastem, bo miała pod kontrolą dystrybucję paliwa. Wałęsa coś nieskładnie tłumaczył, że zbyt dużo jest tu opozycjonistów. Sam widziałem, że zbyt mało tu stoczniowców. Lecz oto Wałęsa mógł mieć tylko pretensje do siebie. To on skończył strajk w sobotę i on nakazywał strajkującym opuszczenie stoczni. Radiowęzeł pod kontrolą dyrektora. Drukarnia stoczniowa nie działała, bo dyrektor odmówił wydania kluczy. Komitet strajkowy grał dżentelmenów, zamiast robić rewolucję. Drugim zastępcą Wałęsy był Bogdan Lis, członek PZPR. Nie miałem zaufania do komuchów i nie przekonywały mnie żadne ich racje. Może to moja niechęć do tej stoczni za tę feralną sobotę, a może już przywykłem do reżimu strajkowego w komunie. I wszędzie chciałbym widzieć tak sprawną organizację strajku. Na szczęście Bogdan Borusewicz i Andrzej Gwiazda mieli wszystko pod kontrolą. Dowiedziałem się od nich, że misja Pyki nie powiodła się i zakłady te wracają do MKS-u. Strajkował cały Szczecin. To jest coś. Jednak nie odpowiadała mi tutejsza atmosfera. Nie miała nic wspólnego z naszym strajkiem w Gdyni. Szybko więc ustaliłem co i jak i wróciłem do Gdyni. Tu czułem się znacznie lepiej. Po powrocie dowiedziałem się o nowej inicjatywie strajkujących. Postanowili utworzyć własną pocztę. To wspaniałe. Jeśli ten strajk wystarczająco długo potrwa, utworzymy własne struktury administracyjne. I po co nam wówczas czerwoni? Mieliśmy już własny zarząd, administrację, zaopatrzenie, ewidencję osobową, media, drukarnia i radiowęzeł, zaopatrzenie i służby porządkowe. Wszystkim tym kierowali ludzie, którym te zadania powierzono po raz pierwszy w życiu. Wywiązywali się doskonale. W drukarni niewesołe miny. Andrzej poinformował mnie o aresztowaniu jego brata, Maćka Budkiewicza, Piotra Szczudłowskiego, Andrzeja Słonimskiego i Madejskiego. Pojechali do Gdańska rozrzucać ulotki. Robili to z rozmachem, po prostu jeździli samochodem głównymi ulicami i wyrzucali pióropusze ulotek. Imponująco to wyglądało, ale drukarnia straciła 4 ludzi i samochód. Do stoczni gdańskiej musieliśmy wysłać następną partię wydruków, a nasza stocznia została zablokowana przez milicję. Paweł Mikłasz przyjechał z Warszawy i twierdził, że nie da się przejechać bez kontroli, a znał się na tym. Postanowiliśmy, że zaczekamy do zmierzchu i pod pozorem zawału wezwiemy karetkę pogotowia. Milicji było już więcej. Na dachu biurowca zainstalowaliśmy punkt obserwacyjny, który śledził ich ruchy wokół stoczni, a przygotowane materiały dyskretnie przenieśliśmy do stoczniowej przychodni i czekaliśmy. Było już ciemno, gdy karetka pogotowia na sygnale wjechała na teren stoczni. Głośno poinformowałem zebranych o nagłym zasłabnięciu kogoś i potrzebie przewiezienia go do szpitala. Ludzie uwierzyli, może i milicja da się nabrać. Ekipa pogotowia była wtajemniczona, więc wszystko szło sprawnie. Gdy otrzymaliśmy sygnał o kontroli wjeżdżającego samochodu, wypuściliśmy karetkę. Zaskoczeni milicjanci porzucili dokumenty kontrolowanego i wskoczyli do radiowozów. Blisko 40 minut ścigali tę karetkę, wzywając posiłki. Gdy przejeżdżała przez bramę Stoczni Gdańskiej, było ich już kilkanaście. A u nas robiło się coraz ciaśniej. Pod stocznię podjeżdżały kolejne radiowozy. Ekipa na dachu dostrzegła także wozy opancerzone. Na szczęście było już późno i większość ludzi spała. Jednak coś się szykowało. Tylko co? Zwiększyliśmy obsadę ochrony drukarni. Obsadziliśmy systemy alarmowe, zgromadziłem najaktywniejszych.
Powoli podjeżdżają wozy bojowe!
Poinformowano mnie z dachu. Poleciłem włączyć całe oświetlenie na terenie stoczni i uruchomić agregaty prądotwórcze. W stoczni rozbłysły potężne Jupitery i zrobiło się jasno jak w dzień. Milicja znieruchomiała. Trwało tak może pół godziny i zaczęła się cofać. Ktoś tam zapewne uznał, że nie powiodło się zaskoczenie.